Wasp na falach Radia Gdańsk, a nieco za ponad godzinę ten zespół wystąpi, rozpocznie swój koncert w ramach Mystic Festiwalu. Piotr Bonar, pięknie się Państwu kłaniam w muzycznej strefie Radia Gdańsk i my tak trochę dzisiaj, proszę Państwa, z tego festiwalowego terenu nadajemy, z samego centrum można byłoby powiedzieć. Na szczęście udało nam się znaleźć cichy kącik, co nie jest takie oczywiste, ponieważ 5 scen, a z każdej z niej najróżniejsze dźwięki płyną. Natomiast z racji tego, że zaglądamy tak za kulisy, to także chcemy się podpytać tych osób, które odpowiadają za organizację. Jak wygląda to wydarzenie z drugiej strony? Państwa i moim gościem jest Jarek Szubrycht, jeden z najważniejszych polskich dziennikarzy muzycznych, chociaż dzisiaj w roli właśnie reprezentanta organizatorów Mystic Festiwalu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, już wieczór, rzeczywiście, dobry wieczór.
To słońce trochę sprawia, że niekoniecznie jeszcze to odczuwamy.
Natomiast ale też jakby czas szybko mija tutaj nam.
Owszem, cały czas coś się dzieje. Jarku, powiedz mi, jak to wygląda od początku, organizacja Mystic Festiwalu? Od czego się zaczyna i kiedy się zaczyna?
Już pracujemy nad edycją 2026, jeżeli to jest odpowiedź na twoje pytanie.
Rozumiem, że jeszcze oczywiście nie ma pierwszych zespołów, pierwszych wykonawców. Czy już są rozmowy prowadzone?
Już są nawet pierwsze potwierdzenia, ale zanim wszystkie formalności się wypełnią, naturalnie, jeszcze chwila minie. Natomiast mogę powiedzieć, że będziecie Państwo zadowoleni.
Przyszłoroczna edycja jeszcze w tej samej lokalizacji?
No, tak, absolutnie tak.
Czyli tutaj nic nie zmieniamy.
Nie zmieniamy.
No i dobrze, mamy pierwszy krok. Jak to wygląda dalej?
Początkowo jest to praca w kilkuosobowym zespole i to jest praca koncepcyjna, która jest związana zarówno z programem muzycznym imprezy, ale też praca koncepcyjna nad pewnymi rozwiązaniami produkcyjnymi, czego owocem na przykład w tym roku jest nowe miejsce dla Desert Stage. Praca nad programem pozamuzycznym, więc dużo spotkań, trochę maili, trochę pomysłów. Następnie im bliżej festiwalu, mijają miesiące i ta ekipa się powiększa.
Robi się bardziej nerwowo, czy to jeszcze nie jest ten etap?
Prawdę mówiąc i na szczęście w tym gronie, w którym robimy Mystic Festival, a to jest mniej więcej ta sama ekipa od 4 lat, nerwowo w ogóle się nie robi. To znaczy nerwowo może się robić przez czynniki zewnętrzne, to znaczy kiedy zbliża się burza, no jest nerwowo, bo musimy szybko reagować. Musimy sprawdzić, czy dobrze umocowane są elementy, które mógłby porwać wiatr i na przykład zrobić komuś krzywdę. Jeżeli coś takiego widzimy, to oczywiście to wszystko szybko trzeba zwinąć. Jest wtedy spotkanie sztabu kryzysowego i sprawdzamy prognozy, co się dzieje, czy w razie czego nie trzeba ewakuować części terenu, czy publiczności z części terenu itp. itd. No ale to są czynniki zewnętrzne, których nie sposób zaplanować, tylko rzeczywiście w krótkim czasie trzeba umieć na nie zareagować. Na szczęście całą resztę da się dobrze zaplanować, a że robimy to w gronie raz pasjonatów, bo wszyscy właściwie, którzy tu pracują, to są ludzie, którzy są fanami muzyki, którzy mają długą historię uczestnictwa w scenie metalowej, zarówno aktualni byli muzycy, dziennikarze, organizatorzy koncertów też innych. No więc to jest duża przyjemność, mimo że wyzwanie organizacyjne ogromne, ale w takim towarzystwie tak fajną imprezę, która jest tak dobrze przyjmowana przez nie tylko gości festiwalu, których tutaj mamy już kilkanaście tysięcy na terenie, ale też jest bardzo dobrze przyjmowana przez chociażby społeczność gdańska. Jest widziani są ci ludzie, którzy przyjeżdżają i są serdecznie witani, bo myślę, że po tych 4 latach już udało nam się zupełnie pozbyć stereotypów związanych z fanami metalu. Słyszymy zewsząd, że to w ogóle najfajniej jest, kiedy jest Mystic i kiedy ci wszyscy ludzie przyjeżdżają, w mieście jest inaczej, ale jest miło, serdecznie.
Bezpiecznie.
Bezpiecznie, tak, to prawda. Znaczy, dla mnie to żadne zaskoczenie, dla ciebie też, ale wiem, że nie wszyscy chcieli uwierzyć na słowo, teraz już wiedzą po tych wszystkich latach. No i tak, jest nam z tym dobrze i takie imprezy się po prostu przyjemnie robi. Oczywiście jest to trudne w sensie fizycznym. No, trzeba być przez wiele dni na nogach po 20 godzin, no ale dajemy radę.
A kiedy zaczyna się już taka naprawdę gonitwa? Mniej więcej ile dni przed festiwalem?
To też znowu zależy od tego, na którym odcinku pracujesz, bo część ekipy, ta, która zajmuje się produkcją, budową scen i organizacją terenu, to są ludzie, którzy pracują tutaj na 2 tygodnie przed otwarciem bramy. Ja przyjeżdżam niecały tydzień z całą ekipą komunikacyjną, niecały tydzień przed rozpoczęciem festiwalu. No więc różne odcinki uruchamiamy na różnych etapach, ale to jest tak, że ten mniej więcej tydzień przed festiwalem już właściwie wszyscy tutaj są pod bronią. Też dlatego, że nawet jeżeli dla nas, mam na myśli ludzi zajmujących się komunikacją, nie ma takiej pracy właściwie, której nie moglibyśmy na przykład wykonywać z Krakowa, to już wtedy dobrze jest być na miejscu, na terenie, żeby wszyscy mogli się spotykać, wszyscy mogli się rozmawiać, bo oczywiście te nasze obszary związane chociażby z bezpieczeństwem się zazębiają z komunikacją, bo musimy rozmawiać z ekipą, która się zajmuje ochroną, bezpieczeństwem, jak pewne informacje przekazywać uczestnikom, na co reagować i tak dalej, więc już jesteśmy tutaj na miejscu, żeby to wszystko razem wypracowywać.
A po festiwalu ile jeszcze trwa praca? No i pytanie, gdy już cały ten pył bitewny opadnie, cały ten kurz, to spotykacie się razem, czy raczej się rozjeżdżacie i dopiero po jakimś czasie łapiecie się ponownie?
Spotykamy się w skromnym gronie dzień po festiwalu tutaj. Nie jest to jakaś bardzo intensywna impreza, bo nikt nie ma na to sił, prawdę mówiąc, ale jest moment, żeby sobie rzeczywiście posiedzieć i jeszcze na gorąco podzielić się wrażeniami, na co nie ma czasu w trakcie festiwalu. Ale później też robimy sobie takie spotkania, robimy sobie takie na przykład spotkanie, robimy sobie taką kolację całego tego działu komunikacji, robimy spotkania w szerszym gronie prawie całej ekipy tego trzonu ekipy związanej z festiwalem, robimy też wspólne wyjazdy na przykład na zaprzyjaźnione festiwale, gdzie możemy już na spokojnie oglądać koncerty. Często też z tych artystów, których tutaj mamy, no ale tutaj zwykle no nikt nie ma tyle szczęścia, żeby móc w skupieniu obejrzeć cały koncert. Raczej łapie się, jeżeli w ogóle, to po jednym, dwa, trzy numery, a potem trzeba odebrać telefon albo wrócić do obowiązków, które się na chwilę zostawiło.
A właśnie jeżeli chodzi o wykonawców, zdarzyły się w ramach organizacji Mystic Festivalu jakieś przyjaźnie, które się rozpoczęły i które trwają?
Masz na myśli przyjaźnie pomiędzy wykonawcami
pomiędzy tobą albo właśnie pomiędzy festiwalem a wykonawcami, ponieważ tak się składa, że no King Diamond to nie jest pierwszy raz, kiedy pojawia się tutaj zarówno pod banderą Mystic Festivalu, jak i w ogóle na terenie postoczniowym.
To prawda. I rzeczywiście chętnie artyści wracają. Chętnie artyści wracają na ten festiwal, bo jedną rzeczą jest samo doświadczenie koncertu, kontaktu z publicznością i oczywiście na to nie mamy wpływu. Na to wpływ ma fantastyczna publiczność i też artyści bardzo sobie chwalą granie dla niej tutaj. No ale mamy wpływ na to, jak artyści się czują od pierwszego momentu, kiedy stawiają nogę na polskiej, gdańskiej ziemi na lotnisku, albo jeżeli wysiadają z autokaru, to kiedy wychodzą z tego autokaru, i staramy się, żeby czuli się tutaj jak najlepiej, bo no, takie życie w trasie też jest bardzo intensywne, czasem bardzo uciążliwe, bo to są bardzo długie podróże, często podróże z przygodami. Mieliśmy chociażby Exodus, który ledwie zdążył na drugi lot, bo pierwszy im odwołano w ostatniej chwili i wisiała na włosku ich obecność właściwie, więc oni
po raz drugi zresztą.
No, to dopiero by było. No to się też zdarza niestety czasami, ale tym razem na szczęście się udało i oni na lotnisku i w samolotach spędzili właściwie ponad dobę. A więc byli tutaj potwornie zmęczeni, no ale...
ale zagrali rewelacyjny
fantastycznie,
koncert.
Prawda? Nikt by nie powiedział, że nie byli w formie, bo byli w formie, mimo tego zmęczenia. Natomiast rzeczywiście możemy zadbać o to, żeby oni tam się czuli dobrze, żeby mieli te garderoby dobrze przygotowane, dobrze wyposażone, żeby mieli dobre jedzenie, żeby nawet nie... kiedy czegoś potrzebują, to żeby ktoś wtedy mówił, dobrze, to ja to zrobię, załatwię, przyniosę, tylko żeby te potrzeby odgadywać i wyprzedzać. Ale mamy doświadczoną ekipę i zwykle po prostu to robimy i to jesteśmy na to przygotowani, więc bardzo sobie chwalą. I to oczywiście też procentuje, bo potem, kiedy chcemy zapraszać inne zespoły, to oni wiedzą od kolegów, z którymi się za chwilę spotkają na jednym, drugim, trzecim, dziesiątym festiwalu, że...
Solidna firma.
Tak, że to jest taki festiwal, na którym fajnie się gra, jest wszystko dobrze zorganizowane, za kulisami, na backstage'u tak zwanym, wszystko jest fajnie, dobre jedzenie, to jest bardzo ważna rzecz.
I różnorodne.
Czyste toalety. Mhm. Wydaje się, że to nic, ale to jest też nie zawsze standard, więc...
Kim Gordon przecież zrobiła furorę w mediach społecznościowych, fotografując, jak wyglądają sanitariaty na poszczególnych imprezach. Natomiast tak jeszcze sprawdzając i wchodząc za kulisy, co powinno się znaleźć w takiej garderobie dla artysty? Co jest ważne? Na co trzeba zwrócić uwagę i na co wy zwracacie uwagę i co udało się wypracować latami doświadczeń? Oczywiście wiadomo, że każdy artysta ma swoje prywatne tutaj upodobania, natomiast co jest takim pakietem podstawowym?
To jest tak, że rzeczywiście artyści, szczególnie ci więksi, oni mają własne ridery, czyli takie spisy tych potrzeb dostosowanych często bardzo indywidualnie. To są kwestie zarówno związane z jakąś tam dietą, ale też z upodobaniami dotyczącymi napojów. No, ale jest też pewien standard i ten standard można realizować w najniższej cywilizowanej wersji, ale można też wyjściowo realizować go trochę wyżej i my staramy się, żeby było po prostu trochę lepiej. No, to tak naprawdę nie jest jakaś wiedza tajemna, dostępna tylko doświadczonym organizatorom koncertów i festiwali. Wystarczy odrobina empatii. Wystarczy wyobrazić sobie, że ktoś jest miesiąc poza domem, codziennie w innym miejscu. Wystarczy sobie pomyśleć, co chciałbyś, wchodząc na te kilka godzin, zamieszkując kilka godzin taki pokoik zaimprowizowany gdzieś za sceną. Co chciałbyś tam mieć? Na pewno jakieś wygodne miejsce do siedzenia, na pewno właśnie szereg produktów spożywczych takich, które są smaczne, które są lekkie, które no nie sprawią jakichś tam kłopotów, które są zdrowe. W lodówce pewnie rzeczy trochę mniej zdrowe, ale też smaczne, więc tego typu rzeczy trzeba zapewnić. Bardzo ważnym elementem, o którym się nie myśli na co dzień, na przykład jest duża ilość ręczników. Ręczniki to jest w ogóle towar pierwszej potrzeby na koncertach i festiwalach i nie ma takiej góry ręczników, której te 90 zespołów w ciągu tych 4 dni nie byłyby w stanie zużyć. A one się rzeczywiście przydają zarówno przed koncertem, jak i na scenie, jak i po koncercie. I jeżeli nie muszą nie prosić, jeżeli nie muszą się takich rzeczy domagać, tylko po prostu je mają zapewnione, no to niewiele im do szczęścia zwykle trzeba. Nie ma albo rzadko bardzo się zdarzają jakieś wymyślne, fantastyczne wymagania, o których czasami się słyszy, że gwiazdy mają jakieś tam kaprysy. Nasi artyści, ci, którzy przyjeżdżają na Mystic Festival, raczej kaprysów i głupich pomysłów nie mają.
Ale zdarzyły się takie oczywiście bez rzucania nazwisk.
Myślę, ale nie, chyba nie. Czasami pewnym kłopotem jest na przykład znalezienie, teraz już mniej, bo od tych dobrych kilku lat w polskich sklepach można kupić, zamówić właściwie produkty spożywcze z całego świata i to dotyczy zarówno od słodyczy po alkohole, ale zdarzało się kiedyś, że przyjeżdżały zespoły z innego kontynentu i oni będą jedli tylko ten jeden rodzaj batoników. Ale ich nie ma w Polsce, w Europie. Skąd my weźmiemy im takie batoniki? I wtedy czasami trzeba było negocjować, czy z podobnej kategorii, no ale jednak produkt tutaj lokalny, lokalny nie zawsze polski, ale lokalny europejski, czy to będzie do zaakceptowania? I zwykle jest tak, że kiedy oni widzą troskę, kiedy oni widzą to, że naprawdę chcemy pomóc i chcemy, żeby to było jak najbliższe temu zamówieniu, no to nikt nie robi kłopotu. Kłopot jest wtedy, kiedy artyści czują, że ktoś zlekceważył rider, no ale to nie tutaj nam się takie rzeczy nie zdarzają. Czasami nie tylko batoniki, ale na przykład czasami ktoś sobie wymyśli, że chce jakiś bardzo szczególny i to niekoniecznie super drogi, ale rodzaj wina, prawda? Że odpowiedni szczep, odpowiedni rocznik, czy tam odpowiednia apelacja, cokolwiek. W każdym razie nie, że tam jakaś kategoria bardzo szeroko pojmowana, dobre czerwone, wiesz, dobre Bordeaux, nie? Tylko to konkretne. No i z tym czasami bywają kłopoty, ale też wtedy się proponuje najczęściej, okej, no tego nie mamy, nie? I nie jesteśmy w stanie sprowadzić, ale proszę bardzo, tutaj z tej samej półki mamy to i jeszcze polecamy to. Zawsze się można dogadać.
Cofnijmy się na chwilę do początku lat 90. Młody Jarek Szubrycht, piszący wówczas o muzyce, i ktoś ci mówi, że w 2025 roku nagrasz wywiad z ogromnie wówczas w Polsce kultowym zespołem Beherit i że ten wywiad zostanie wyemitowany na antenie radiowej Trójki. Co byś mi odpowiedział?
I jeszcze, że zrobię to po koncercie Becherita.
A, to jest też ważne.
To już w ogóle, tak. Nie, no, nie odpowiedziałbym, bo uznałbym to za żart, za zupełnie jakiś niemożliwy do zrealizowania scenariusz, no ale jak się okazuje, życie pisze najlepsze scenariusze.
A z takich jeszcze właśnie spełnień marzeń, co Mystic dał ci, z takich tych najprzyjemniejszych wspomnień? I z najprzyjemniejszych oczywiście doświadczeń.
No, ubiegłoroczny koncert Blasphemy był z tej samej kategorii, co ten tegoroczny Beherit, to spotkanie z Beheritem. I też zresztą z Blasphemy się spotkałem na krótko podczas festiwalu, bo obowiązki gdzieś tam mnie goniły z jednego końca na drugi. Ale już po ostatnim dniu, kiedy przyjechałem do hotelu około 3 w nocy, okazało się, że na schodkach siedzą panowie z Blasphemy i gawędzą. No i dołączyłem, pogawędziłem chwilę z nimi i to było absolutnie super doświadczenie, więc to rzeczywiście takie spotkania z artystami, którzy nie są z tej górnej, komercyjnie górnej półki, więc nie jeżdżą bardzo często, nie są super popularni, nie wracają z trasami co drugi sezon, nie występują na wszystkich festiwalach. Którzy kiedyś byli dla mnie super ważni w takim właśnie formacyjnym wieku, ale pogodziłem to nawet nie tyle, że marzyłem o tym, czy bardzo chciałem ich zobaczyć, bo właściwie pogodziłem się z myślą, że to należy do przeszłości, bo to się wydarzyć nie może. No ale wydarza się.
Czyli marzenia na Mystic Festiwalu się spełniają. Niezależnie od tego, po której stronie sceny jesteśmy.
Tak, moje się spełniają, ale wiem też, że nie tylko moje, o czym świadczy frekwencja, chociażby na wczorajszym koncercie Beherit i potem reakcje, które po nim widziałem. Więc tak, staramy się właśnie łączyć ten undergroundowy etos z zamierzchłej epoki, te rzeczy, które były kiedyś bardzo ważne, które inicjowały te sceny, z rzeczami super aktualnymi, bardzo nowymi, bardzo młodymi, więc tak naprawdę zarówno na scenach Mystic Festival, jak i wśród publiczności spotykają się trzy pokolenia. To jest absolutnie fascynujące.
Wcześniej rozmawialiśmy z moim poprzednim gościem, że pojawiają się ortodoksyjni metalowcy ubrani w skórzane ciuchy, ale także osoby, które nie chcę powiedzieć, że są tutaj przypadkowo, natomiast ewidentnie nie będące na co dzień w tym metalowym świecie, a jednak świetnie te dwa różne oblicza słuchaczek i słuchaczy się potrafią połączyć.
Tak, to prawda. Myślę, że nic w tym złego, że nie każdy nosi ten mundur. Ja na przykład... Kiedy znajduję się w jakiejś sytuacji, z której pewnie wynikałoby, że powinienem przywdziać koszulę i marynarkę, to tego nie robię, tylko idę w koszulce metalowej, bo nie mam koszuli marynarki, mam koszulki metalowe.
Dodajmy, staram, że Jarek Szubrycht jest na festiwalu metalowym w koszulce Dolly Parton.
Tak, no to tak rzeczywiście się złożyło. Więc może to być też koszulka Dolly Parton, ale wciąż nie będzie to marynarka i nie będzie to krawat, bo nie posiadam. Ale z takiego samego względu uważam, że jak najbardziej na miejscu są tutaj ludzie, którzy właśnie przychodzą w garniturze, bo chodzą w garniturach i ja bardzo nie lubię się przebierać do tych sytuacji oficjalnych, ale też uważam, że nie powinniśmy wymagać od tych, którzy się chcą tutaj czuć swobodnie tacy, jacy są, przebierania się tylko po to, żeby nie wyróżniać się z tego tłumu. Więc ta też niedookreśloność czy wielobarwność publiczności Mystic Festival też mi się bardzo podoba. Zresztą ona odpowiada temu, co jest na scenach, no bo my też mamy nie tylko metal. Też to jest absolutnie dominująca siła, te wszystkie odmiany metalu na Mystic Festivalu, ale jest też elektronika, jest też klasyczny rock, no Arthur Brown. Skoro już o trzech pokoleniach wspomniałem, to ja nie wiem, czy on nie jest przykładem czwartego właściwie pokolenia. 83 lata. I wciąż ma to w sobie, wciąż płonie na scenie, dosłownie, to nie jest metafora, zobaczycie.
Jeszcze tylko szybkie pytanie, mniej więcej a propos publiczności w tym roku, ile osób na tę chwilę bawi się na Mystic Festivalu? Plus, minus.
Koło 12 tysięcy.
Czyli jest nas całkiem sporo.
Oczywiście.
Państwa i moim gościem był Jarek Szubrycht, jedna z osób, no można powiedzieć, najważniejszych, jeżeli chodzi o Mystic Festival, jeżeli chodzi o stronę organizacyjną, a przede wszystkim jeżeli chodzi o kontakt z mediami.
Tak, jestem w gronie organizatorów festiwalu.
I cóż, miejmy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w tym samym miejscu i będziemy mogli porozmawiać o kolejnych wykonawcach, którzy z pewnością będą zachwycali. A tak jeszcze absolutnie na koniec, na kogo czekasz najbardziej, jeśli chodzi o muzyków, jeżeli chodzi o wykonawców w tym roku jeszcze?
O, już ten najważniejszy mój sen się spełnił w postaci Beherita, ale dzisiaj Arthur Brown to jest coś,
właściwie
czego nie
to
można.
Jutro chyba, tak?
Już to już po północy, tak?
Po północy, tak.
Niech będzie, że jutro.
No to w takim razie wypatrujemy God of the Hellfire. Zresztą pojawił się także w zajawce naszego dzisiejszego spotkania. Raz jeszcze Jarek Szubrycht. Pięknie Państwu dziękuję za rozmowę, a teraz jeszcze muzyka. Trochę muzyki i też będzie jeszcze Arthur Brown. Zatem najpierw pozwólmy sobie rozkoszować się dźwiękami, a potem jeszcze troszkę podyskutujemy, troszkę jeszcze posprawdzamy, jak to wygląda z tej drugiej strony na Mystic Festival, który, przypomnę, teraz w pełnym rozkwicie na postoczniowych terenach w Gdańsku.